Rozpoczynamy serwis informacyjny. Zapraszam do wysłuchania. Takie samo zachowanie sprawców, a zupełnie inna postawa rządów, mediów i opinii publicznej. Takie wnioski wyciąga parlamentarny zespół badający katastrofę polskiego Tu-154M, zestawiając ją z zestrzeleniem malezyjskiego Boeinga. W tym drugim przypadku kluczowe było wystąpienie o międzynarodową pomoc w wyjaśnieniu przyczyn katastrofy. Taki krok odrzucił jednak polski rząd, oddając śledztwo w rosyjskie ręce. Mówi poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw katastrofy smoleńskiej.
Podobieństwa występują głównie w zachowaniu Federacji Rosyjskiej, w zachowaniu tych, którzy do tych tragedii doprowadzili, a różnice widać w reakcji rządów, w reakcji mediów, w reakcji opinii publicznej.
W przypadku Boeinga prośba władz ukraińskich i państw, których obywatele zginęli, spowodowała, że sprawa zestrzelenia samolotu nie trafiła w ręce rosyjskie. To właśnie pod naciskiem opinii publicznej premier Holandii, przyjmujący z początku ostrożne stanowisko, zdecydował się na trzypunktowy plan, mówi Redbath Kleinstra, Holender mieszkający w Polsce.
Pierwszy punkt: zabrać wszystkie szczątki ludzkie oraz szczątki samolotu z tego miejsca. To jest punkt, którym nie zakłada się żadnej konfrontacji, zakłada się tylko bardzo skoncentrowane realizację tego punktu i proszenie wszystkich, łącznie z Rosją, o pomoc w tej sprawie.
Międzynarodowe śledztwo i wskazanie winnych to drugi punkt holenderskiego planu. Po trzecie, pojmanie i osądzenie podejrzanych. Tymczasem śledztwo w sprawie polskiego samolotu po ponad 4 latach nadal jest dalekie od zakończenia. To efekt wielu zaniedbań tuż po katastrofie, akcentuje poseł Stanisław Piotrowicz, wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw katastrofy smoleńskiej.
Przedstawiciele państwa polskiego nie uczestniczyli we wszystkich istotnych czynnościach śledczych. W szczególności nie uczestniczyli we właściwym zakresie w oględzinach miejsca zdarzenia, nie uczestniczyli w oględzinach ciał, a to jest obowiązkiem prokuratorów.
Holandia natychmiast wysłała ekipę biegłych i policjantów i to pomimo walk toczących się wokół miejsca katastrofy. Rząd Donalda Tuska do dziś nie wystąpił z oficjalną notą dyplomatyczną o zwrot wraku samolotu. SLD zbiera podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. Poprzedni wniosek w tej sprawie Sejm negatywnie rozpatrzył w lipcu. Teraz pojawia się jednak nowa okoliczność. W środę prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie domniemanego przekroczenia uprawnień przez premiera, szefa MSW i prezesa NBP. Miałoby ono polegać na naruszeniu niezależności NBP w związku z nagraną rozmową Bartłomieja Sienkiewicza z szefem NBP Markiem Belką. Poseł Beata Szydło, wiceprezes PiSu, mówi, że Prawo i Sprawiedliwość będzie wspierało każde działanie, które ma na celu pokazanie Polakom tego, co się dzieje w kraju i niepozwolenie na zamiecenie pod dywan afery taśmowej.
Wszystko, co robi rząd i co próbuje Donald Tusk przez ten okres wakacyjny również przykryć aferę taśmową i mówić Polakom, że nic się nie stało, z tym trzeba walczyć, dlatego że obywatele usłyszeli rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w państwie demokratycznym. I dlatego wszystko to, co dotyczy tych nagrań i co dotyczy przede wszystkim rozmowy Sienkiewicza i prezesa Belki, bo to była rozmowa, w której była pokazana korupcja polityczna w celu walki z opozycją. Więc o tym trzeba przypominać. I dobrze, że SLD w tej chwili się opamiętało i próbuje również wyciągnąć wnioski z tego.
W czerwcu tygodnik Wprost ujawnił nagrania rozmów m.in. Sienkiewicza z Belką. Szef MSW rozmawiał z Belką o hipotetycznym wsparciu przez NBP budżetu państwa kilka miesięcy przed wyborami, które mogło wygrać Prawo i Sprawiedliwość. Belka w zamian za wsparcie stawia warunek dymisji ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego, a także noweli ustawy o Banku Centralnym. Ministerstwo Zdrowia finansuje program wspierający zwalczanie nowotworów, ale słabo nadzoruje jego realizację. Alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Kontrolerzy wytykają małą skuteczność programu, na który zostały wydane prawie 2 miliardy złotych, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski.
Ustaliliśmy, że pacjenci zbyt długo czekają na rozpoczęcie radioterapii, zbyt mało kobiet zgłasza się na mamografię i cytologię, a wskaźniki wykrywania i leczenia nowotworów znacznie odbiegają od średnich europejskich. Mimo prowadzenia akcji mających zwiększyć liczbę Polek zgłaszających się na badania profilaktyczne, liczba ta w ostatnich latach nie uległa zmianie, a w niektórych województwach zmniejszyła się.
W 1/5 skontrolowanych ośrodków radioterapii czas oczekiwania na udzielenie świadczenia był dłuższy niż 4 tygodnie, a w skrajnych wypadkach wynosi nawet ponad 2 miesiące. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych potrwa do końca przyszłego roku. Ministerstwo Zdrowia planuje kontynuować program, dlatego NIK zwraca uwagę na konieczność zmian i nadania mu lepszej, nowocześniejszej formuły. Zarówno sam program, jak i rozwiązania organizacyjne przyjęte w leczeniu onkologicznym powinny tworzyć spójny system, zapewniający pacjentowi odpowiednią informację, szybkie podjęcie leczenia i sprawne skoordynowanie jego etapów, stwierdza raport. Rosja nie wpuściła do obwodu kaliningradzkiego 20 ton drobiu z Polski. Sytuacja miała miejsce na przejściu granicznym w Bezledach i w Grzechotkach w województwie warmińsko-mazurskim. Mięso z Gdyni do Kaliningradu przewoził rosyjski przewoźnik. Towar miał polskie świadectwo pochodzenia. Rosjanie najpierw zatrzymali towar na granicy, bo mówili, że coś im nie pasuje w papierach, ale potem się skonsultowali i ciężarówkę cofnęli do Polski bez podania przyczyn, powiedział Ryszard Chudy, rzecznik izby. Polskie służby celne czekają teraz na decyzję lekarza weterynarii.
Na przejściu w Bezledach Rosjanie nie wpuścili do siebie transportu polskiego drobiu. To były kurczaki 20 ton. Natomiast na przejściu w Grzechotkach cofnięto ze strony rosyjskiej 20 ton austriackiej wołowiny. Rosjanie podają jako uzasadnienie tej decyzji postanowienie władz Federacji Rosyjskiej nr 778 z dnia 7 sierpnia bieżącego roku. Zakładam i jest to bardzo prawdopodobne, jeżeli praktycznie pewne, że ten transport jeden i drugi będzie wracał do nadawcy. No nie ma wątpliwości, że w tym przypadku chodzi o te decyzje ostatnie, czyli wprowadzenie ograniczeń, wręcz należy użyć słowa embarga, na wszelkie towary, które pochodzą z Unii Europejskiej, no stąd cofnięcie także mięsa drobiowego.
W piątek zebrał się międzyresortowy zespół antykryzysowy, aby przeanalizować sprawę rekompensat dla rolników, którzy ponoszą straty w związku z rosyjskim embargiem. Minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował, że chce pilnego zwołania Rady Ministrów Rolnictwa Państw Unii Europejskiej w sprawie rosyjskiego embarga na żywność. Dodał, że zwołanie Rady postulują też Austria i Holandia. Przypomniał, że na swój wniosek spotka się 12 sierpnia z unijnym komisarzem do spraw rolnictwa, a 19 sierpnia z komisarzem do spraw handlu. Dramatyczna sytuacja chrześcijan w Iraku. Ponad 100 tysięcy wyznawców Chrystusa zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Dżihadyści z organizacji Państwo Islamskie w Iraku i Lewancie zajęli w czwartek największe chrześcijańskie miasto Iraku, Karakosz oraz sąsiednie tereny. Chrześcijanie w obawie o swoje życie zostali zmuszeni do ucieczki do Kurdystanu. Zaniepokojony sytuacją ojciec święty Franciszek postanowił wysłać do Iraku księdza kardynała Fernando Filoniego. Światowa Organizacja Zdrowia wzywa do solidarności międzynarodowej wobec państw dotkniętych epidemią Ebola. W wydanym przez siebie komunikacie organizacja określiła epidemię wirusa Ebola w Afryce Zachodniej jako sytuację nadzwyczajną dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Uznała jednocześnie, że nie ma potrzeby wprowadzania powszechnego zakazu podróży międzynarodowych czy handlu w związku z epidemią. Zaleciła jednak, aby kraje przygotowały się na wykrywanie i postępowanie w przypadku zachorowań, a także ułatwiły procedury ewakuacji swoich obywateli, zwłaszcza personelu medycznego, który w sposób szczególny narażony jest na zakażenie. Od początku roku Ebola spowodowała śmierć prawie 1000 osób. W piątek zakończyło się 3-dniowe zawieszenie broni w Strefie Gazy. Tuż po upłynięciu jego islamscy bojownicy przeprowadzili atak rakietowy na Izrael. Choć na razie nie podjęto żadnych decyzji w sprawie jego przedłużenia, to rozmowy pokojowe w Egipcie mają być kontynuowane. 72-godzinne zawieszenie broni miało przynieść pokój. Tymczasem na kilka godzin przed zakończeniem rozejmu na Izrael spadły 2 pociski rakietowe wystrzelone ze Strefy Gazy. Atak palestyńscy bojownicy ponowili także tuż po upłynięciu terminu zawieszenia broni. Wystrzelono 5 pocisków rakietowych, z których jeden został zniszczony przez izraelski system obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła i przechwycony nad miastem Ashkelon. Kolejny pocisk spadł na otwartą przestrzeń. Atak nie spowodował żadnych ofiar. Jak na razie Izrael nie odpowiedział na palestyński ostrzał. Tymczasem Hamas nie przyznaje się do ataków. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Ja dziękuję Państwu za uwagę.